samochodem można dojechać, ale jakbyśmy dzisiaj wszyscy na tą konferencję chcieli dojechać samochodami, każdy w swoim, to nikogo by tutaj nie było, bo wszyscy stalibyśmy w korkach, prawda?
Wsadźmy te 5 milionów ludzi do samochodów osobowych i zobaczymy, jakie będą efekty tego eksperymentu.
Hasło wykluczenie transportowe jest bardzo chwytliwe, medialne, a w ostatnim czasie mam wrażenie, że zostało odmienione przez wszystkie możliwe przypadki.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jak dotrzeć tam, gdzie się nie da? Takie pytanie z tezą mamy na początek. No bo jak się nie da dotrzeć, to znaczy, że nic tam nie dojeżdża na ten moment. Nic, czym człowiek, który nie ma własnego samochodu, mógłby dojechać, czy nie mamy żadnej usługi takiej publicznej. No i właśnie, pytanie, czy my w ogóle wiemy, jaka jest skala tego, gdzie nie możemy dojechać? No bo prowadzimy różne badania w naszym kraju, analizy dotyczące wykluczenia komunikacyjnego. No i właściwie po tych wielu, wielu analizach mamy pewne dane miejscowe, natomiast nie mamy informacji, jak to wygląda na obszarze całego kraju. Pozwolą Państwo, że pierwsze pytanie zadam do pani Iwony, która z nami tutaj jest, zajmuje się właśnie tym wykluczeniem komunikacyjnym, ale zanim przejdziemy może do tego pytania merytorycznego, chciałbym się zapytać, skoro właściwie funkcjonujemy dzisiaj, mamy transport w miastach, tam gdzie jest najbardziej potrzebny, to może właściwie to wykluczenie komunikacyjne to jest takie tylko chwytliwe hasło. Może wystarczyłoby po prostu, nie wiem, ludziom dać dopłaty do paliwa i zostawić ich z własnymi samochodami.
To ja zacznę od tego, że tak, hasło wykluczenie transportowe jest bardzo chwytliwe, medialne, a w ostatnim czasie mam wrażenie, że zostało odmienione przez wszystkie możliwe przypadki. Jest bardzo nośne, natomiast ja bym się chciała skupić na tym transporcie, bo rzeczywiście ta skala wykluczenia transportowego w naszym kraju jest ogromna. No i wbrew pozorom ona na pewnych obszarach niestety się powiększa. My jako stowarzyszenie zrobiliśmy takie badanie, gdzie wzięliśmy pod uwagę stan transportu we wszystkich gminach w całym kraju i zbliżamy się prawie do 15 milionów. Jeśli chodzi o to wykluczenie. Natomiast jeśli chodzi o sam transport publiczny, to bardzo często spotyka się takie twierdzenie, że no ale ten transport publiczny jest nieopłacalny. No tak, bo transport publiczny w istocie rzeczy on nie ma zarabiać na siebie i przynosić korzyści. Jeżeli mówimy o transporcie publicznym, on ma pełnić funkcję, która będzie dawała mieszkańcom możliwość dojazdu w życiu codziennym do szkoły, do pracy. O tym się zapomina. Oczywiście bardzo łatwo jest przerzucić się na swój własny prywatny środek transportu, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby starsze, młodzież szkolną, no to niestety są to grupy, które mimo chęci no nie zawsze będą mogły wybrać ten transport prywatny, no ale pamiętajmy też, że w trosce o środowisko korzystanie z transportu publicznego jest dużo bardziej ekologiczne i tutaj poruszamy bardzo ważną rzecz, że funkcjonowanie transportu publicznego tak naprawdę i jakość tego funkcjonowania powinna wywodzić się od włodarzy jednostek samorządu terytorialnego, od gmin. To włodarze powinni zrozumieć istotę i sens, że nawet jeżeli nie będzie to opłacalne, to i tak ten transport powinien być w minimalnym stopniu zapewniony tak, żeby chociaż zapewniać dojazd do szkół, szkół ponadpodstawowych, bo wiemy, że ten transport dzieci szkół podstawowych jest zapewniony, obowiązek wynika z ustawy, natomiast zapominamy właśnie o tych grupach takich jak młodzież, szkół ponadpodstawowych, seniorzy. Więc podsumowując, tak, powinniśmy inwestować w transport publiczny i zachęcać do tego, aby rzeczywiście wybierać ten transport. Jest wiele możliwości.
Okay, dziękuję bardzo za odpowiedź. Ja pozwolę sobie podrążyć dalej ten temat. Nie jestem w 100% przekonany, czemu właśnie nie samochód osobowy. No, mamy pewne spektrum wykluczenia społecznego, ale mamy też spektrum wykluczenia społecznego nie tylko w transporcie. No i kraj jakoś sobie z tym radzi. No wiadomo, są koszty negatywne, oddziaływania na całe społeczeństwo tych skutków negatywnych, ale to jest nie tylko transport. Natomiast chciałbym zadać pytanie teraz do pana dyrektora Krzysztofa Rodziewicza. CUPT, tworząc, wymagając na przykład na różnych samorządach, aby przy uzyskiwaniu dopłaty, staraniu się o środki pomocowe, przeanalizowali właśnie, jak projekty będą wpływały nie tylko na, nie tylko na dostępność transportową, ale też na szeroki aspekt innych zmiennych w danym samorządzie, w mieście. I tutaj prosiłbym, jakie są Państwa doświadczenia, jakie największe są pozytywne korzyści z tego, że transport publiczny, zbiorowy właśnie istnieje w samorządzie?
Dziękuję bardzo. Znaczy, to jest zjawisko dosyć złożone i ono, ta analiza, te analizy, które oceniamy, one dają nam szereg informacji, dlaczego dane rozwiązanie transportowe jest bardziej korzystne ze społecznego punktu widzenia. To przede wszystkim są oszczędności, to są trochę, można by powiedzieć, to jest z naszego, tutaj w naszym gronie mówiąc, są to takie techniczne aspekty, dotyczą chociażby oszczędności czasu, oszczędności w kwestiach środowiskowych, tego typu rzeczy. My analizujemy, które z tych projektów, które są do nas składane, są pod tym kątem najbardziej korzystne, ale chciałbym zwrócić uwagę, że my też, udzielając dofinansowania unijnego na projekty transportowe, wpisujemy się w szerszą politykę unijną, której celem jest zwiększenie roli transportu publicznego, wyeliminowanie, czy może nie wyeliminowanie, ale ograniczenie transportu indywidualnego, głównie z powodów środowiskowych, z powodów klimatycznych i celów, które sobie Komisja i też Polska na siebie przyjęły. Więc to jest skala makro, to jest skala takiej strategii gdzieś daleko od nas odsuniętej. Natomiast jak przechodzimy na grunt użytkowników, no mamy inne przyzwyczajenia. Tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że cenimy sobie ten komfort i lubimy jeździć samochodem. Nie szkodzi, że stoimy w korku pół godziny, a moglibyśmy szybciej dojechać środkami komunikacji publicznej. Ale jeśli chcemy doprowadzić do pozytywnych zmian, chociażby klimatycznych, czy powstrzymać niekorzystne zmiany klimatyczne, to transport publiczny wydaje się jedynym logicznym rozwiązaniem, który też jest przeznaczony do tego, aby zapewniać przewóz osób w większych ilościach. Owszem, problemem jest dostępność. Tutaj to, o czym mówiliśmy, z punktu widzenia mieszkańca Warszawy, mieszkańca dużych miast, to nie jest problem, ponieważ mamy dostęp do wielu środków transportu. Jeśli, nie wiem, czekamy dłużej niż 8 minut na jakiś środek transportu, to już się niecierpliwimy. Natomiast perspektywa osób, które mieszkają, powiedzmy, z dala od dużych centrów, jest zupełnie inna. Często tych połączeń nie ma albo są bardzo ograniczone. I to też ogranicza szanse tych osób, aby się dostać do lekarza, do szkoły, do kina, do teatru. Jeszcze kolejny wątek, o którym mógłbym wspomnieć, no to jest rola samorządów, tak, w kształtowaniu tej oferty, ale myślę, że też do tego przejdziemy, więc generalnie transport publiczny jest pewnym kierunkiem, który powinien być preferowany i my też jako centrum wspieramy to w dużym stopniu, aczkolwiek mając świadomość, że ten transport dla organizatorów jest drogi i wymaga dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego, aby zapewnić przynajmniej tą minimum oferty.
Dziękuję bardzo. Nasunęło mi się od razu tutaj pytanie do pana prezesa Roberta Stępnia, literóweczka mi się wkradła, ale to ja bardzo często mam takie właśnie drobne tutaj omyłki, szczególnie jak się prowadzi, to czasami człowiek przekręca. Panie prezesie, jeżeli chodzi o siatkę połączeń, no jesteście największym przewoźnikiem regionalnym wojewódzkim. takim stricte. Przewozicie ogromne ilości osób, szkielet połączeń jest ograniczony właściwie torami, tak? No nie jesteście w stanie dzisiaj stwierdzić, że chcielibyście jechać w jakieś miejsce i od jutra, czy w ciągu pół roku takie nowe przewozy otworzyć. I teraz jak wygląda z waszej strony możliwość albo właściwie oczekiwania do samorządów celem uzupełnienia tej waszej siatki podstawowej? Czy widzicie taką potrzebę? Jeżeli tak, to jakie są właśnie oczekiwania?
Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość uczestniczenia w tej debacie. Ja, jeśli Pan pozwoli, najpierw odpowiem bardzo krótko na to dość prowokacyjne pytanie, które się pojawiło na początku. Znaczy, skoro większość z nas jeździ samochodami, to może postawmy na samochody. Odstawmy ten transport publiczny, który jest niewydolny i przesiądźmy się do własnych środków komunikacji. Czy to będzie samochód, rower. Więc wyobraźcie sobie Państwo, że Koleje Mazowieckie jako przewoźnik stricte kolejowy przewożą ponad 60 milionów mieszkańców rocznie. To oznacza 5 milionów miesięcznie. Więc wsadźmy te 5 milionów ludzi do samochodów osobowych i zobaczymy, jakie będą efekty tego eksperymentu. To też jest kolejny argument na podtrzymanie tezy pana dyrektora Rodziewicza, że my musimy stawiać na transport publiczny, a z kolei w ramach transportu publicznego transport kolejowy wydaje się być najbardziej efektywny, najbardziej ekologiczny i idący w tę stronę, którą sugerują nam nie tylko instytucje europejskie, ale też sugeruje nam zdrowy rozsądek. Co do naszych oczekiwań, naszych jako przewoźnika, gdy idzie o możliwości rozszerzenia oferty. Proszę Państwa, to trzeba by się cofnąć i nie wiem, czy mamy tyle czasu, pewnie do początków wolnej Polski, czyli do tego, co się wydarzyło w 80. czy po 89. roku. Mam wrażenie, że poszliśmy taką drogą dwóch różnych, nierównych prędkości dla transportu drogowego i dla transportu kolejowego. Tak jak w zasadzie do dnia dzisiejszego rozwijamy transport drogowy i bardzo dobrze, to widać doskonale w każdym regionie, że te drogi się poprawiły, że sieć autostrad, tras szybkiego ruchu jest coraz większa, z roku na rok przybywa tych dróg. Tak przez dobrą dekadę, a śmiem twierdzić, że dłużej, transport kolejowy był w odwrocie. Zamykano linie. Być może to było związane oczywiście z, łatwo teraz z perspektywy 30 lat o tym mówić, z inną troszkę sytuacją społeczno-gospodarczą, większym bezrobociem, mniejszym zapotrzebowaniem na transport zbiorowy, ale też wydawało się, że te połączenia kolejowe, które zamykamy czy zamykano, zostaną wypełnione przez indywidualny transport busami, czy też większymi autobusami. Po kilkunastu, blisko 20 latach takiej polityki na szczęście sytuacja się zmienia. To znaczy przynajmniej od kilkunastu lat wracamy do remontowania tras kolejowych. To oczywiście przysparza dodatkowych trudności pasażerom, ale jednak pamiętam doskonale, że na moje pierwsze targi kolejowe do Gdańska, to było 12 lat temu, w trakcie remontu sieci trakcyjnej i sieci kolejowej jechałem w jedną stronę 6 godzin, w drugą stronę 7 godzin. W tej chwili do Gdańska jedziemy przynajmniej z dworca Warszawa Wschodnia, gdzie jest siedziba Kolei Mazowieckich, 2,5 godziny. remontowane są te odcinki, które nam się ostały, ale też pojawiają się nowe sieci kolejowe, czy nowe fragmenty tras kolejowych, które były zamykane. W tym roku, późnym latem, uruchamialiśmy jako Koleje Mazowieckie połączenie na przykład na północy Mazowsza z Ostrołęki do Chorzeli. To jest 55 kilometrów trasy i w ten sposób my jako kolejarze czy jako spółka samorządowa operująca na Mazowszu staramy się realnie to wykluczenie transportowe ograniczać. Przepraszam, ale... Dlaczego o tym mówię? Bo będąc wtedy uczestnikiem tego połączenia, tej pierwszej jazdy, ja widziałem, jak po 22 latach, bo przez 22 lata tam nie było torów, ale jak ludzie bardzo żywiołowo i wręcz entuzjastycznie odbierali ten powrót normalności. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest tylko fragment większej całości. Połączenie kolejowe powinno być takim kręgosłupem transportu publicznego, myślę, w każdym województwie i w całej Polsce. Natomiast ta kolej nie dojedzie wszędzie. I tutaj oczywiście jest świetna rola dla samorządów wszystkich szczebli, nie tylko samorządu województwa, który decyduje się wspierać Koleje Mazowieckie i decyduje się wspierać ten transport kolejowy, ale też dla tych samorządów miejskich, gminnych, żeby tworzyć takie połączenia komunikacyjne, drogowe, które dowożą pasażerów do stacji kolejowych, żeby oni mogli szybciej dojeżdżać do miejsca pracy, do miejsca nauki. I tak się dzieje na Mazowszu. Są już tego typu przykłady. Na przykład, nie wiem, w Grodzisku Mazowieckim została uruchomiona dość duża sieć takich lokalnych busików, które nie tylko operują i przewożą pasażerów w ramach miasta, ale też dowożą do stacji kolejowej do możliwości przesiadki. Takich przykładów jest więcej, ale boję się, że mój czas powoli się wyczerpuje, także.
Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do pana burmistrza. Panie burmistrzu, jak uruchomiliście komunikację miejską, około te 10 lat, niecałych chyba nawet. Teraz macie autobusy elektryczne, funkcjonuje po mieście, można się swobodnie poruszać. Jaka jest według pana najważniejsza funkcja tej komunikacji teraz?
Dzień dobry państwu. Ja może zacznę od tego, że w ogóle transport publiczny to jest jedno z zadań własnych samorządu terytorialnego.
I przepraszam, jakby pan to jeszcze raz i głośniej powtórzył, bo to jest idealne.
Szanowni państwo, no znaleźliście państwo osobę odpowiedzialną, tak? Transport publiczny znajduje się w katalogu zadań własnych gminy, powiatu czy województwa. W każdej z trzech ustaw, które regulują nasz ustrój, znajdują się tam zapisy dotyczące lokalnego transportu zbiorowego. Trudno sobie wyobrazić tak naprawdę bez transportu publicznego realizację innych zadań własnych, bo w jaki sposób będziemy realizować zadania z zakresu edukacji, kiedy dzieci czy młodzież nie będą w stanie dojechać do szkoły, którą sobie wymarzyły i do której chcą uczęszczać. Jak będziemy realizować zadania z zakresu kultury, sportu, kiedy mieszkańcy nie będą mogli wziąć udziału w wydarzeniach, ponieważ nie będą mieli czym tam dojechać. Jak sobie będziemy mogli wyobrażać politykę senioralną, społeczną, kiedy seniorzy nie będą w stanie dotrzeć do tych placówek, które oferują dla nich usługi, dla nich dedykowane. Tak więc rola transportu publicznego jest naprawdę ogromna. Ja muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście tam, gdzie tego transportu dzisiaj nie ma, a są takie miejsca, bardzo wiele jest takich miejsc, my obecnie w ramach metropolii warszawskiej jesteśmy przed uchwalaniem planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Przeprowadziliśmy szereg bardzo poważnych analiz i wiemy, że nawet na terenie metropolii warszawskiej, gdzie to jest przecież bardzo zurbanizowany i rozwinięty obszar, najbardziej w Polsce, mamy plamy, które pokazują, że to wykluczenie komunikacyjne również nas dotyka. I szanowni państwo, tam, gdzie tego nie ma, tam często nie dostrzegamy tego, że ten transport powinien zaistnieć. Bardzo często włodarze miast, powiatów nie widzą potrzeby organizacji takiego transportu, bo jego tam nigdy nie było. Albo tam, gdzie był, to był jakiś komercyjny, kiedyś PKS dojeżdżał dwa razy dziennie albo dwa razy w tygodniu, tak, i on spełniał swoje zadanie. No nie, no dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie i oczekiwania społeczne i potrzeby społeczne są zupełnie inne. W Mińsku Mazowieckim też, tak jak pan powiedział, 7 lat temu nie było jeszcze komunikacji miejskiej. I my mieliśmy transport zbiorowy na poziomie regionalnym, bo przecież w Mińsku mamy dwa przystanki kolejowe i tam koleje mazowieckie obsługują ten ruch na poziomie regionalnym. Mieliśmy też połączenia komercyjne, które gdzieś z Mińska trochę jeżdżąc po mieście zabierały ludzi do Warszawy, ale na bardzo małym obszarze 13 km kwadratowych ludzie bardzo często ci radni czy poprzedni włodarzy twierdzili, że nie ma potrzeby organizacji komunikacji miejskiej, bo to jest za mały obszar, wszędzie można dojść na piechotę albo dojechać samochodem. No tak, samochodem można dojechać, ale jakbyśmy dzisiaj wszyscy na tą konferencję chcieli dojechać samochodami, każdy w swoim, to nikogo by tutaj nie było, bo wszyscy stalibyśmy w korkach, prawda? Nie mówiąc o efekcie środowiskowym, który byśmy spowodowali. Dlatego w momencie, kiedy uruchomiliśmy komunikację miejską, nasze miasto weszło na zupełnie inny poziom. Zupełnie inny poziom rozwoju. Dzisiaj komunikacja miejska jest przedsięwzięciem w Mińsku Mazowieckim, przedsięwzięciem chyba najbardziej rozwojowym, w które inwestujemy i uważamy, że to są najlepiej wydane pieniądze. Mamy 4 linie komunikacyjne, bo miasto nie jest duże, ale zainteresowanie jest przeogromne. Autobusy jeżdżą niestety przeładowane. Od przyszłego roku planujemy właśnie wprowadzenie, już zakupiliśmy nowe autobusy elektryczne, o wiele większe niż te, które dzisiaj poruszają się po mieście, bo widzimy w tym ogromny potencjał. Szanowni państwo, nie ma od tego absolutnie ucieczki. Trzeba sobie uświadomić, że wszelkiego rodzaju protezy, które są gdzieś w gminach organizowane, że transport opiera się na przykład na autobusach dowożących dzieci do szkół, to jest absolutnie niewystarczające. To nie można tu mówić o żadnym transporcie publicznym. To jest tylko gdzieś próba naklejenia plastra na bardzo dużą ranę, która w tej społeczności tkwi. Dopiero w momencie, kiedy zorganizujemy z prawdziwego zdarzenia transport zbiorowy, zobaczymy, jakie możliwości się przed nami otwierają. Przedsiębiorca będzie tam inwestował, gdzie będzie widział dostęp do rynku pracy, a dostęp do rynku pracy będzie miał wtedy, kiedy ci ludzie do jego zakładu pracy będą mogli normalnie dojechać transportem publicznym, bo no niestety, ale dojazd samochodem kosztuje, tak? I rzadko się zdarza, że możemy się w ileś osób umówić, tak jak ja dzisiaj z Mińska Mazowieckiego, przyznaję się, przyjechaliśmy autem, ale w 5 osób, tak więc nie wygenerowaliśmy aż takiego dużego śladu węglowego. Rzadko się zdarza, żeby to w taki sposób można było pogodzić. W związku z tym, szanowni państwo, transport publiczny jest naprawdę podstawą rozwoju miast. My w naszym planie zrównoważonego rozwoju, bo to jest właśnie zadanie gmin, żeby dobrze opracować dobrą strategię, żeby przygotować dobrą infrastrukturę przystankową, drogową, żeby zapewnić tabor z prawdziwego zdarzenia, tak żeby on był nowoczesny, zinformatyzowany, żeby można było mówić, że on jest niezawodny i że informacja o nim jest doskonała. No i w końcu wdrożenie odpowiedniej siatki połączeń opartej na rozeznanych potrzebach społecznych. Wtedy możemy mówić, że rzeczywiście zaspokajamy tą jedną z podstawowych potrzeb naszej społeczności lokalnej.
Dziękuję bardzo. Ja taką ciekawostkę państwu powiem. Czy wiecie, ile średnio osób jest w samochodzie w mieście? Ile w samochodzie w środku znajduje się osób, jak ten samochód jedzie? 1,2 osoby. 1,2 osoby i 1,15 zależy tutaj od badań, więc to jako uzupełnienie i potwierdzenie tego, co pan burmistrz mówił. Natomiast tak jeszcze mogę jedno pytanko uzupełniające, króciutko bym prosił. Jaki w takim razie teraz, jakie ograniczenie pan widzi w tym transporcie zbiorowym? Czy brakuje może takiego jakiegoś powiatowego, czy współpracy z gminami ościennymi, czy może to jest coś zupełnie innego na tym, w tym momencie?
To znaczy oczywiście, szanowni państwo, jedno ograniczenie funkcjonuje cały czas, brak go w naszym porządku prawnym. Mianowicie oprócz tego transportu gminnego czy miejskiego, powiatowego i regionalnego, wojewódzkiego, jeszcze potrzebujemy mieć skonkretyzowany i usystematyzowany transport metropolitalny. Tego poziomu nam na pewno brakuje, przynajmniej tutaj u nas w województwie mazowieckim. On jest w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii uregulowany i tam powołana została metropolia głównie do obsługi komunikacyjnej, chociaż różnie z tym bywa. Natomiast u nas funkcjonuje to w jakimś zakresie na bazie porozumień zawieranych pomiędzy gminami, powiatami, a miastem stołecznym Warszawa, gdzie rzeczywiście część metropolii warszawskiej ma takie połączenie zagwarantowane, natomiast bardzo duża część z ponad 70 jednostek samorządu terytorialnego metropolii nie ma niestety dostępu do tej metropolitalnej usługi, która pozwoliłaby na jednym bilecie skorzystać z różnych środków transportowych na terenie całej metropolii. Tak? I to myślę, że to jest największe wyzwanie, ale mam nadzieję, że nowy parlament, który zapowiadał przychylność dla samorządów, już niebawem podejmie pracę nad ustawami metropolitalnymi. Doczekamy się między innymi tego również na poziomie Mazowsza. Ja jeszcze powiem coś o drugiej przeszkodzie, o pieniądzach. Tak, bo to jest oczywiście zawsze największy problem. Chociaż jak patrzę na pana prezesa Kolei Mazowieckich, to są ogromne kwoty, 0,5 miliarda rocznie z tego, co kojarzę, ponad 0,5 miliarda. To wychodzi na ponad 5 milionów mieszkańców Mazowsza, około 100 złotych na jednego, prawda? To tak łatwo przeliczyć. My w Mińsku Mazowieckim wydajemy 4 miliony na 40 tysięcy mieszkańców, to jest dokładnie też 100 zł na mieszkańca, na samo funkcjonowanie, a na inwestycje w tym roku w transport publiczny wydaliśmy 20 milionów, a więc na same inwestycje 500 zł na mieszkańca.
Czyli walczymy z tym długofalowym niedoinwestowaniem w samorządach, które mieliśmy przez kilkanaście lat w sferze transportu oczywiście. Mam też nadzieję, że ustawa metropolitalna szybko z tego zamrażalnika zostanie wyciągnięta, bo nie tylko Warszawa, ale Gdańsk, Gdynia, Sopot na przykład też na nią czekają. Tam robiliśmy takie badania jako ZDG TOR i bardzo problematyczny właśnie jest sposób organizacji, ale też finansowania, o czym pan mówił. Skoro przeszliśmy gładko do finansowania, panie dyrektorze, jakie możliwości na najbliższy czas finansowania przed samorządami zostaną postawione?
Tych możliwości jest kilka. No na pewno na poziomie regionalnym też te możliwości będą w ramach odpowiedniego programu regionalnego. Natomiast na poziomie krajowym też tych możliwości jest kilka, zwłaszcza jeśli chodzi o środki unijne, ponieważ transport publiczny jest, no powiedzmy, tym jedną z głównych kategorii, na które Komisja Europejska chętnie daje pieniądze. Tutaj pan prezes wspomniał o tym niekorzystnym, powiedzmy, podejściu do finansowania transportu drogowego i kolejowego i to się, można powiedzieć, dopiero zmienia i dopiero zmieniło, ponieważ w tej tak zwanej perspektywie finansowej na duże projekty infrastrukturalne pierwszy raz będziemy mieli więcej środków na kolej niż na drogi, również na transport publiczny, więc te możliwości są. Tutaj też nadzieję pokładamy w wykorzystaniu środków z Krajowego Programu Odbudowy, ponieważ jak rozmawiamy o temacie dzisiejszego spotkania, to tam między innymi przewidziane są do zakupu autobusy do połączeń międzymiastowych. Jesteśmy po pierwszym konkursie, blisko 40 autobusów elektrycznych, 170 niskoemisyjnych zostało zgłoszonych i przeszło przez ten konkurs, natomiast to jeszcze nie wykorzystuje pełnej puli. To też pokazuje, że o ile jest odpowiedzialność po stronie gmin, jest chęć do rozbudowy siatki połączeń, no to jednak dużym wyzwaniem jest zgromadzenie środków finansowych zarówno na zakup, jak i później na utrzymanie tych linii. I tutaj może trochę wyjdę poza to pytanie, ale no, rodzi się właśnie kolejne pytanie, jak zapewnić ten transport, jeśli kolej, wiadomo, wszędzie nie dojedzie, a autobusy duże są nieefektywne, mniejsze busy też nie wszędzie dojadą, no trzeba szukać też innych rozwiązań tak, żeby rzeczywiście dotrzeć tam, gdzie dzisiaj nic nie dociera. Na zachodzie są pewne rozwiązania, trochę może innowacyjne, nowatorskie, tam gdzie mamy transport na żądanie, to może trochę wygląda jak taksi, ale jeśli się, powiedzmy, pogrupuje osoby, wyznaczy pewne godziny, w których dany transport można zapewnić, to finansowanie takiego transportu z jednej strony zapewni pewne minimum, nie pogrąży budżetów samorządów, a da jakąś minimalną ofertę osobom, które muszą skorzystać albo chciałyby, a nie mają innej możliwości, więc to troszeczkę tak wychodząc. Natomiast tak, środków finansowych w tej perspektywie jest, oczywiście ich nigdy nie jest za wiele, tutaj pan prezes się pewnie uśmiechnie, ale pan prezes jest też dużym beneficjentem środków unijnych na poziomie krajowym właśnie do przewozów aglomeracyjnych, tych, które są też preferowane w ramach programów krajowych, ale te, i tutaj odniosę się do słów pana burmistrza, też wymagają współpracy, opracowania planów zrównoważonej mobilności miejskiej, ale tego myślenia takiego idącego w kierunku transportu publicznego, ale też porozumień między różnymi gminami, udziału społeczeństwa w wypracowaniu tych rozwiązań, dzięki czemu mamy na samym początku mamy bardzo trafnie postawioną diagnozę, do której później możemy dostosować działania i te działania finansować również z użyciem środków unijnych.
Dziękuję bardzo. Dosyć ciekawym pomysłem jest właśnie transport na żądanie, z tego względu też, że posiadamy w Polsce pewne ograniczenia, właściwie lukę prawną w jego zdefiniowaniu w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast wyszedł pan o tyle do przodu, że chciałem właśnie podpytać panią Iwonę, jak oni, rozmawiając z mniejszymi graczami, mniejszymi gminami, w obszarach, które nie posiadają takiego szczęścia, że leżą na przykład na Mazowszu i mają zapewniony dostęp kolejowy na wysokim poziomie. Czy tam rozwiązanie właśnie typu transport na żądanie jest akceptowalne w tym kierunku? Skłaniają się może jakieś oczekiwania mieszkańców? Czy w ogóle to jest zupełnie irracjonalne, na przykład traktowanie przez włodarzy?
Rzeczywiście w niektórych gminach pojawiła się taka myśl, że odpowiedzią na te pojawiające się problemy i wysokie koszty utrzymania chociażby komunikacji autobusowej może być transport na żądanie, a już jeśli chodzi o te bardzo małe miejscowości, do których nie ma sensu organizować tych linii, no bo potoki pasażerskie nie będą takie duże. Natomiast ja mam takie poczucie, że jest jeszcze dość duża rezerwa i duża niepewność i takie podchodzenie do tego tematu z bardzo dużą dozą ostrożności. Takich gmin jest niewiele, które decydują się robić cokolwiek, jeśli chodzi o transport na żądanie. Ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo rzeczywiście to może być odpowiedź na realne zjawisko redukcji wykluczenia transportowego.
Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie, ponieważ czas nas goni. Panie prezesie, bym krótko prosił, czy oczekujecie, żeby gminy wam właśnie pomogły, powiaty i tak robiły siatkę aby połączeń autobusowych, aby dowozić ją do szkieletu komunikacyjnego kolejowego?
Krótko, ale od góry. Potrzebna jest odpowiednia polityka państwa. Moje doświadczenia ze współpracy akurat z panem dyrektorem Rodziewiczem, instytucją, którą on reprezentuje, są bardzo dobre. Dzięki wsparciu środkami Unii Europejskiej udało nam się w ciągu ostatnich kilku lat kupić 61 super nowoczesnych pojazdów, które obsługują całe Mazowsze. Ja się z tego bardzo cieszę. Tym niemniej na poziomie państwa przez ostatnich 8 lat mieliśmy politykę centralizacyjną, a nie decentralizacyjną. Ograniczano możliwości funkcjonowania samorządów lokalnych. Ograniczano choćby poprzez zmniejszanie funduszy dla tych samorządów. No nie może być tak, że reprezentant władzy centralnej będzie decydował, jak pan burmistrz ma ustawić sobie komunikację publiczną w swojej gminie. Potrzebne są większe środki dla samorządów lokalnych na każdym poziomie, także na poziomie samorządu województwa, i potrzebne jest odwrócenie tendencji, której świadkami byliśmy przez ostatnich 8 lat. To jest punkt pierwszy. A teraz odpowiadając na pana pytanie. Oczywiście, że my się dogadamy. My jako przewoźnik kolejowy na terenie regionu porozumiewamy się tak czy inaczej z samorządami lokalnymi. Wspólny bilet w Warszawie z miastem stołecznym Wukatką funkcjonuje praktycznie od początku funkcjonowania kolei mazowieckich, kilkanaście lat. No to jest ewenement w skali naszego kraju, choć oczywiście nie jest to ewenement w skali świata. W związku z tym, jeśli tylko będziemy mogli współpracować na poziomie tych społeczności lokalnych i włodarzy lokalnych, to oni naprawdę będą wiedzieli lepiej, jak to wszystko ze sobą zgrać i jak współtworzyć ten transport zbiorowy, na który, tu się chyba wszyscy zgadzamy, powinniśmy stawiać w najbliższych latach czy dekadach. Krótko.
Dziękuję bardzo, proszę.
Ja też chciałbym uzupełnić, oczywiście, kluczem do sukcesu są pieniądze dla samorządu. To abyśmy my mogli je wydawać, no między innymi na transport publiczny, chociaż tych potrzeb w samorządzie jest naprawdę bardzo dużo. I transport publiczny w miastach, w gminach, w powiatach, on musi być w pełni skorelowany, zintegrowany z innymi gałęziami transportu publicznego innych szczebli. No, transport publiczny w Mińsku Mazowieckim też jest w pełni skomunikowany z pociągami kolei mazowieckich. To jest sprawa oczywista i każdy z włodarzy, który to planuje, on ma tego świadomość, jakby to jest faktem. Tam, gdzie jest transport publiczny w miastach, przynajmniej w tych, które ja znam na terenie metropolii warszawskiej, on wszędzie jest zintegrowany z pozostałymi gałęziami transportu publicznego. Bardzo często jeszcze z innymi są parkingi, jest infrastruktura, parkingi parkuj i jedź, są parkingi dla rowerów, wypożyczalnie rowerów miejskich. To jest to oczywiście wszystko, co musi być ze sobą zintegrowane. Ja miałbym do państwa taką prośbę, żebyśmy dzisiaj na zakończenie naszej dyskusji z taką inicjatywą bym wyszedł, zrobili sobie wspólne zdjęcie w autobusie elektrycznym z Mińska Mazowieckiego. Jeżeli nie będzie to problemu. Przyjechał tutaj taki z nami, ale nie będę kradł tutaj prowadzenia panu prowadzącemu, bardzo proszę. Także na zakończenie zaproszę państwa do wspólnego zdjęcia.
No, czas nieubłagalnie debaty się kończy, więc na zdjęcie długo czekać nie będziemy. I ja jako podsumowanie życzę państwu, abyśmy na kolejnej debacie spotkali się już i z ustawą metropolitalną wdrożoną nie tylko na Górnym Śląsku, ale też w innych obszarach kraju. Może ze zaktualizowaną ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, która też będzie jaśniejsza i klarowna dla samorządów każdego szczebla. Z mojej strony bardzo dziękuję państwu za dyskusję. Pozwolę sobie jeszcze raz podziękować państwu indywidualnie. Od mojej lewej strony jako pierwszy pan Krzysztof Rodziewicz, dyrektor Departamentu Analiz Transportowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Pan burmistrz Mińska Mazowieckiego, pan Marcin Jakubowski. Pan prezes zarządu spółki Koleje Mazowieckie Robert Stępień i pani prezes Stowarzyszenia Wykluczenia Transportowe Iwona Budych. Ja nazywam się Maciej Mysona, zespół doradców gospodarczych TOR. Dziękuję państwu za debatę i skończyliśmy 2 sekundy przed czasem.
Ja także dziękuję bardzo przede wszystkim za tę dyscyplinę czasową, a także merytorykę.